Rozdział 27. Pułapka działa. Wychodząc z pokoju za Skellinem, Soneą i Reginem, Cherry powtarzał sobie, że kiedy znajdą się na osobności, ma przeprosić Soneę za tę długą noc, na którą ją skazał.
Może dzięki temu, że znali się od tak dawna, wyczuł, że było jej bardzo nieswojo, kiedy Skellin zadawał pytania o inwazję Ichanich.
Można by pomyśleć, że ktoś na tyle sprytny, żeby w tak krótkim czasie stać się potężnym złodziejem, zda sobie sprawę, że ona nie ma ochoty rozmawiać o bitwie, w której zginął jej ukochany. Cherry czuł niezmierną wdzięczność do Regina za to, że wziął na siebie ciężar konwersacji i wybawił Soneę od tej opowieści albo konieczności odmowy. Ironia tej sytuacji mu nie umknęła. Nie spodziewał się, że będzie kiedykolwiek wdzięczny Reginowi za troskę. Na końcu długiego korytarza wspięli się na schody wiodące na piętro budynku. Skellin poprowadził ich do zamkniętych drzwi. Ujął klamkę i spojrzał na Soneę i Regina. Gotowi? Dwoje magów potaknęło. Skellin otworzył drzwi i przekroczył próg, po czym uskoczył szybko na bok, jakby nie chciał znaleźć się między magami a ich ofiarą. Cherry wszedł za Soneą i Reginem do pomieszczenia pełnego skrzyń, oświetlonego ustawionymi dookoła lampami. Czworo ludzi odwróciło się, żeby zobaczyć, kto nadszedł. Byli to trzej mężczyźni oraz jedna kobieta w płaszczu z podniesionym kapturem, zasłaniającym całą twarz oprócz ciemnej skóry podbródka. Dwaj z mężczyzn nie wyglądali na zaskoczonych czy zaniepokojonych pojawieniem się kolejnych osób. Trzeci przeniósł wzrok ze Skellina na magów, zatrzymując spojrzenie na ich szatach. Na jego twarzy odmalowało się zdumienie i przerażenie. Najbardziej dramatyczna okazała się reakcja kobiety, która cofnęła się i uniosła ręce, jakby broniąc się przed ciosem. Powietrze lekko zafalowało. Soneę i Regin wymienili porozumiewawcze spojrzenia. To musiał być jakiś magiczny atak, pomyślał Cherry. Magowie spojrzeli znów na kobietę, która krzyknęła z zaskoczenia i przycisnęła ręce do boków. A może to niezamierzone ruchy? Dumał Cherry. Wygląda, jakby spętało ją coś niewidocznego. Magowie zatrzymali się, jakby na coś czekając, ale nic się nie działo. Soneę zerknęła ponownie na Regina, po czym podeszła do kobiety. Jak masz na imię? Zapytała.
Forli.
Odparła tamta drżącym głosem. Czy wiesz, Forli, że wszyscy magowie krain sprzymierzonych muszą należeć do gildii magów? Kobieta przełknęła głośno ślinę i przytaknęła. Dlaczego więc nie wstąpiłaś do gildii? Spytała Soneę. W jej głosie nie było oskarżycielskiego tonu, raczej ciekawość. Kobieta zamrugała powiekami, po czym odwróciła głowę w kierunku Skellina.
Nie chciałam.
Soneę uśmiechnęła się, ale jakkolwiek jej uśmiech był pocieszający, czaił się w nim również smutek.
Musimy cię teraz zabrać do gildii. Nie wyrządzą ci tam krzywdy, ale złamałaś prawo. Oni postanowią, co z tobą zrobić. Współpraca będzie na dłuższą metę lepsza dla ciebie. Czy pójdziesz z nami spokojnie?
Forli potaknęła. Soneę wyciągnęła do niej rękę. Moc, którą Soneę lub Regin utrzymywali jej ręce przyciśnięte do ciała, znikła i kobieta opuściła ramiona. Ostrożnie wyciągnęła rękę, żeby ująć dłoń Soneę. Obie podeszły do Regina. Wszyscy w pomieszczeniu odetchnęli z ulgą. Cherry zauważył zadowoloną minę Skellina. Soneę i Regin byli ponurzy, ale też rozluźnieni. A Forli? Cherry zmarszczył czoło. Podszedł do kobiety i ściągnął jej kaptur. Na widok jej twarzy poczuł zaskoczenie.
To nie ona, to nie dzika.
Nastąpiła chwila ciszy, po czym Skellin odchrząknął. Ależ tak, posłużyła się magią, zgadza się? Spojrzał na Soneę i Regina. Owszem, potaknął Regin. W takim razie w mieście muszą być dwie dzikie, oznajmił Cherry. Kiedy ją widziałem, to może i było ciemno, ale Forli nijak nie przypomina tamtej kobiety, którą przyłapałem na magii.
Ma ciemną skórę i jest w odpowiednim wieku. Widziałeś ją tylko z góry. Skąd ta pewność?
Ma zupełnie inny kształt twarzy.
Również odcień skóry tej kobiety był jaśniejszy. Cherry domyślał się, że miała lonmarskich przodków i typową dla nich budowę ciała. Niemniej tamta kobieta w Lombardzie była całkiem inaczej zbudowana.
Jest za wysoka
i zbyt potulna jak na zabójczynię mojej rodziny. Nie powiedziałeś mi o tym wcześniej, zauważył Skellin. Cherry rzucił mu spojrzenie. Uznałem, że nie mam się co zagłębiać w szczegóły, skoro w mieście jest tylko jedna kobieta posługująca się magią. Taka informacja mogła być użyteczna.
Twarz Skellina wykrzywiła się na moment, po czym złodziej wzruszył ramionami z westchnieniem.
Cóż, nadal może być. Możesz pomóc nam zidentyfikować tę drugą.
Cherry zerknął na Sonneę, która kręciła głową z niezadowoleniem. Przypomniał sobie, jak bardzo przejmowała się tym, że ktoś może odkryć, iż porusza się po mieście bez pozwolenia. Kiedy przyprowadzi tę dziką do gildii, wszyscy dowiedzą się, że złamała ograniczenia.
Czy to będzie dla was problem? Zapytał.
Postaramy się, żeby nie był, odpowiedział z naciskiem Regin. Ale dla was może być. Gdy tylko rozniesie się pogłoska, że złapaliśmy teko...
Spojrzał na kobietę.
Forli, poprawił się.
Druga dzika może zrobić się ostrożniejsza. Nie będzie łatwo ją znaleźć.
Tak jakby dotąd było łatwo, dorzucił Skellin.
Regin popatrzył na złodzieja. Będziesz nam dalej pomagał?
Oczywiście, uśmiechnął się Skellin.
Wzrok maga powędrował do Cherry'ego, który się skłonił w odpowiedzi.
Jak zawsze.
W takim razie będziemy czekać na kolejną wiadomość od ciebie, powiedziała Sonnea. Teraz musimy jak najszybciej dostać się do gildii.
Spojrzała gdzieś w bok.
Cherry podążył za jej wzrokiem i zobaczył, że przez okna pokoju wpada światło poranka.
Tak, idźcie, powiedział Skellin.
Machnął obojętnie ręką na trzech mężczyzn stojących obok skrzyń, przypatrujących się ich oniemiałym twarzom.
Wracajcie do roboty, powiedział do nich.
Chodźcie, wyprowadzę was, zwrócił się do magów. Tędy.
Forli nie odzywała się, wychodząc z magami i złodziejami.
Wrócili na dół po schodach, następnie szerokim korytarzem aż do pomieszczenia, w którym spędzili większą część nocy. Magowie wzięli swoje płaszcze i wyszli w zaułek. Skellin życzył im wszystkiego dobrego i obiecał skontaktować się, kiedy się czegoś nowego dowie.
Cherry zatrzymał się u wylotu zaułka.
Powodzenia i tak dalej, odezwał się do Sonnei.
Będę w kontakcie,
uśmiechnęła się.
Dzięki za pomoc, Cherry.
Wzruszył ramionami, odwrócił się i pomaszerował w cień bramy budynku naprzeciwko, gdzie czekał na niego Gol.
Kto to był?
Zapytał wielkolud, wychodząc mu na spotkanie.
Czarny mag Sonnea i mistrz Regin.
Nie o nich pytam.
Gol przewrócił oczami.
Kobieta.
Dzika.
Nie.
Nie nasza dzika, inna dzika.
Żarty sobie robisz?
Cherry zaprzeczył ruchem głowy.
Niestety nie. Wygląda na to, że polowanie na naszą potrwa dłużej.
Później ci wytłumaczę. Wracajmy do domu. To była długa noc.
Niewątpliwie, mruknął Gol, oglądając się za siebie.
Cherry podążył spojrzeniem za jego wzrokiem i zobaczył, że Regin i Sonnea stoją wciąż przy swoim wozie.
Dziwne. Sonnei spieszyło się do domu, powiedział.
To wszystko jest dziwne od samego początku, zgodził się z nim Gol.
On ma rację, pomyślał Cherry. A najdziwniejsza jest sama Forli. Jak ona spojrzała na Skellina, kiedy Sonnea zadała jej pytanie. Jakby czekała na wskazówki. Nie miał wątpliwości. Coś tu było nie w porządku. Ale schwytali dziką kobietę maga. Może nie tę dziką, która, jak sądził, miała coś wspólnego ze śmiercią jego rodziny, ale przynajmniej było teraz o jedną mniej do wynajęcia przez pozbawionych skrupułów osobników, jak on sam. Życie w półświatku miasta było dość niebezpieczne i bez magów do wynajęcia. Aczkolwiek byłoby dobrze móc taką wezwać na pomoc od czasu do czasu. Poszukiwanie zabójcy mojej rodziny mogłoby być znacznie łatwiejsze. Jednego był pewny. Nie będzie łatwo złapać drugą dziką. Lorkin siedział na starym, wyschniętym pniu i czekał. Gdzieś przed nim kilku sahakańskich magów i ich niewolników. Tropiciel z plemienia Duna i jeden kraliański ambasador wspinali się ku niemu. Gdzieś za nim czekały Tywara i Chari. A wokół nich zdrajcy zajmowali pozycję, gotowi uruchomić pułapkę, którą wymyślili. Lorkin był sam. Mimo pewności siebie, jaką wykazywała mówczyni Savara, wiedział, że to, co zaplanowali, jest niebezpieczne. Savara nie powiedziała mu, jak zamierzają oddzielić Danyla od pozostałych. Nie odpowiedziała, kiedy zapytał, czy zamierzają kogoś zabić. Założył, że nie, ponieważ wyraźnie starali się nie dawać królowi Sahaki powodów do inwazji na ich tereny, a obowiązek zemsty lub odwetu za śmierć Ashakiego z pewnością stanowiłby wystarczający pretekst. Savara powiedziała mu tylko, że nie będzie miał dużo czasu. Kiedy tylko Ashaki zorientują się, że Danyl został celowo od nich oddzielony, będą robić wszystko, żeby go znaleźć. A jeśli Lorkin będzie dalej z ambasadorem, zostanie złapany. Lorkin westchnął i spojrzał na nagi, skalisty krajobraz. Był sam po raz pierwszy od tygodni. Stanowiłoby to miłą odmianę, gdyby nie okoliczności. Wątpił jednak, żeby nie był obserwowany. Gdyby nie to, spróbowałbym skontaktować się z matką. Krwawy pierścień stał się teraz dla niego zmartwieniem. Nie zdziwiłby się, gdyby zdrajcy przeszukali go przed przybyciem do azylu, albo też zaraz potem. Mimo, że nie traktowali go tak, jakby mógł im poważnie zagrażać, nie spodziewał się, żeby mu całkowicie zaufali. A jeśli mnie przeszukają, znajdą pierścień matki. Okładki notatnika to oczywista skrytka. Zainteresują się nim. Znajdą pierścień i zabiorą mi go, żebym nie powiedział jej, gdzie jestem. Czy będę mógł im zaufać, że będą go przechowywać bezpiecznie? Nie był gotowy na takie ryzyko. Przychodziły mu do głowy tylko dwa rozwiązania. Schować gdzieś pierścień lub dać go Danylowi. Zdecydował się na to drugie. Chwileczkę. To oznacza, że mogę go użyć teraz. Nieważne, czy ktokolwiek to zauważy i domyśli się, co robię. Danyl dostanie pierścień i zabierze go z sobą. Zaskoczyła go ulga, jaką odczuł, ale nagły opór, który pojawił się następnie, już nie. Jakkolwiek pragnął wytłumaczyć matce, co robi i zapewnić ją, że wszystko u niego w porządku, będzie to wymagało pewnej perswazji. Mimo wszystko uznał, że musi spróbować, a nie miał dużo czasu. Sięgnął pod tunikę i wyciągnął notatnik. Chwilę później wydobył zza grzbietu okładki pierścień. Wziął głęboki oddech i wsunął go na palec. Mamo? Lorkin! Dotarła do niego fala ulgi i troski, niczym stłumione dźwięki muzyki. Wszystko w porządku? Zapytała. Tak, nie mam dużo czasu na wyjaśnienia. To wyjaśnij. Ktoś usiłował mnie zabić, ale uratowała mnie kobieta, która należy do ludzi nazywanych zdrajcami. Musieliśmy opuścić Arvis, ponieważ istniała możliwość, że ktoś znów będzie próbował mnie zabić. Teraz zmierzamy do ich tajemnego miasta, skąd ona pochodzi. Idę z nią, ale jest duże ryzyko, że nie pozwolą mi opuścić ich miasta, żebym nie wyjawił, gdzie ono się znajduje. Musisz tam iść? Tak. Nie wolno jej było zabijać tej osoby, która mnie zaatakowała. Jeśli nie przemówię w jej obronie, mogą ją skazać na śmierć za morderstwo. Ona cię uratowała, a teraz ty chcesz ją ocalić. Urwała. To bardzo uczciwie, ale czy warto ryzykować uwięzienie?
Myślę, że może zmienią zdanie, ale to może potrwać. Tymczasem gildia nic o nich nie wie. Chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć. Oni znają magię, jakiej nigdy nie widzieliśmy.
Magię, po którą udałeś się do Sahaki. Być może. Nie będę wiedział, dopóki tam nie dotrę. Przez chwilę milczała.
Nie jestem w stanie cię powstrzymać. Mam nadzieję, że faktycznie mogą zechcieć cię wypuścić. Inaczej sama tam przyjadę i im cię odbiorę. Daj mi kilka lat i mnóstwo przestróg.
Lat!
Oczywiście, nie da się zmienić całej społeczności w jeden dzień, ale postaram się zrobić to jak najszybciej.
No, lepiej pamiętaj o zakładaniu co jakiś czas tego pierścienia.
Z tym będzie problem. Podejrzewam, że mnie przeszukają. Jeśli znajdą krwawy pierścień, zabiorą mi go. Im bardzo zależy na zachowaniu w tajemnicy położenia tego ich miasta. A sądząc po tym, jak wygląda reszta Sahaki, nie mam im tego za złe. Oddam pierścień Danylowi.
Jeszcze nie rozmawiałeś z Danylem?
Nie, ale za chwilę porozmawiam. Muszę powstrzymać jego poszukiwania, inaczej zdrajcy będą musieli go zabić. Pewnie nie możesz przekonać Osena, żeby kazał mu zawrócić.
Nie w tej chwili, jestem w mieście.
Lorkin dostrzegł kątem oka jakiś ruch.
Muszę już iść.
Powodzenia, Lorkinie. Uważaj na siebie. Kocham cię.
Ja też cię kocham.
Zdjął pierścień z palca i podniósł się. Jakiś ruch zwrócił jego uwagę. To zdrajczyni przesuwała się powoli po grani. Jej uwaga była skupiona na czymś w dole. Serce Lorkina zabiło mocniej. Lepiej, żeby Danyl miał mocną tarczę. Idący przodem Unch miotał się we wszystkie strony i powracał w kółko w to samo miejsce. Potrząsnął głową, obrócił się i skinął na Danyla. Z jakiegoś powodu Duna najchętniej zwracał się ostatnio do Danyla, ilekroć miał coś do zakomunikowania.
Ślady się tu urywają,
oznajmił wskazując na ziemię. Podniósł następnie wzrok na ścianę skalną, która wznosiła się nad nimi po jednej stronie.
Spróbujemy?
Danyl spojrzał w górę, oceniając odległość. Szczyt ściany nie był bardzo daleko. Zaczerpnął magii i stworzył krąg mocy pod ich stopami. Chwycili się stropicielem za ramiona. Robili tak już wiele razy tego dnia, bądź to unosząc się na grani lub mur, bądź opuszczając się w dół na półkę skalną lub do doliny. Z tak bliska Danyl wyczuwał zapach potu i przypraw, co nie było zbyt przyjemną kombinacją, ale też nie było nieprzyjemne. Skupił uwagę i uniósł krąg w górę. Skalna ściana przemknęła im przed oczami i znikła, kiedy znaleźli się nad jej szczytem. Grani była wąska. Danyl przeniósł krąg mocy na jej środek, zanim opuścił ich na dół. Przed nimi wysokie szczyty górskie wznosiły się w niebo poszarpaną krawędzią.
Mag lata, to czemu nie lata nad górami i znajdzie miasto zdrajców?
Zapytał Unch. Danyl spojrzał na niego z zaskoczeniem. Duna nigdy dotychczas nie zadawał takich pytań.
Lewitacja wymaga dużo uwagi, odpowiedział. Im dalej jest się od ziemi, tym więcej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale im wyżej się wznosisz, tym łatwiej o rozproszenie, a wtedy spada się z wysoka.
Duna zacisnął usta i skinął głową.
Rozumiem.
Odwrócił się i zaczął przeszukiwać grunt. Chwilę później prychnął zadowolony. Przechylił się nad przepaścią, spoglądając z góry na Sahakan, którzy wpatrywali się w nich z zadziwieniem.
Szlak idzie tutaj!
Zawołał, po czym ruszył granią. Danyl czekał, patrząc, jak Sahakanie kolejno unoszą siebie i swoich niewolników w górę skalnej ściany.
Zapuszczamy się coraz dalej!
Odezwał się jeden z Ashakich, rozglądając się dookoła.
Czy ktoś dotarł tak daleko?
Kto wie,
odpowiedział inny.
Usiłujemy ich znaleźć od stuleci. Pewnie ktoś tu był.
Wątpię, czy jesteśmy bardzo blisko,
zauważył trzeci.
Gdyby tak było, już próbowaliby nas zatrzymać.
Ahati zaśmiał się i strzepnął pyłek ze swojego ubrania.
Nie zaryzykują zranienia naszego kraliańskiego przyjaciela. Atak na nas nie byłby dla nich problemem, ale nie odważą się zabić maga gildii, ponieważ to mogłoby stanowić pretekst dla naszych sąsiadów do udzielenia nam pomocy w pozbyciu się zdrajców.
W takim razie lepiej trzymajmy się blisko ambasadora.
Powiedział pierwszy z Ashakich, po czym dodał ściszonym głosem.
Ale nie tak blisko, żebyśmy musieli wąchać tropiciela. Pozostali roześmiali się. Danyl spojrzał poza nich i zobaczył, że Unch stoi jakieś 100 kroków dalej, machając na niego. Było oczywiste, że Duna woli jego towarzystwo od Sahakan. Nie dziwię mu się, choć muszę przyznać, że jego zapach nie należy do najprzyjemniejszych. Obawiam się, że mój też nie, po kilku dniach wędrówki po górach bez kąpieli i zmiany ubrań. Podszedł do Uncha i ruszyli dalej. Wkrótce musieli zlewitować na dół po drugiej stronie grani, a następnie wznieść się na 2 kolejne ściany. Za każdym razem Unch znajdował ponownie ślad. Czas płynął i wkrótce słońce zaczęło zniżać się nad horyzont. Znaleźli się w wąskim wąwozie. Unch zawahał się u wejścia, po czym skinął na Danyla, sugerując, że powinni iść obok siebie.
Trzyma magiczną tarczę, powiedział. Trzyma mocno.
Danyl posłuchał rady. Czuł dreszcz na plecach, kiedy wraz z tropicielem powoli posuwali się środkiem wąwozu. Zerknął za siebie. Sahakanie szli za nimi z ponurymi twarzami, rzucając podejrzliwe spojrzenia na otaczające ich skalne ściany. Po 500 krokach ściany zaczęły się od siebie oddalać i wąwóz zrobił się szerszy. Przed nimi przechodził w niewielką dolinę. Unch odetchnął z ulgą i wymamrotał coś pod nosem. W tej samej chwili powietrze rozdarł trzask i huk. Dźwięk dochodził zza ich pleców. Danyl i Unch obrócili się szybko i unieśli ręce, kiedy w chroniącą ich tarczę uderzył grat kamieni. Zaczęli się cofać. Wąwóz wypełniła kurzawa. Pył powoli osiadał, ukazując wielką stertę głazów. Gdzie są Sahakanie? Pogrzebało ich? Danyl zrobił krok do przodu, ale jakaś ręka chwyciła go za ramię. Odwrócił się do Uncha, ale tropiciel nie patrzył na niego. Duna spoglądał w głąb doliny. Danyl podążył wzrokiem za jego spojrzeniem i dostrzegł samotną postać idącą ku niemu. Serce mu podskoczyło. Lorkin. Nic im się nie stało, powiedział młody mag. Mieli mocne tarcze. Niedługo się wydostaną spod lawiny. Szybko też wymyślą, jak mają dotrzeć do ciebie, więc nie mogę długo zostać. Uśmiechnął się i zatrzymał 5 kroków od Danyla. Musimy porozmawiać. Niewątpliwie, przytaknął Danyl. Lorkin wyglądał zdrowo. Nawet się nieco opalił. Miał na sobie ubranie niewolnika, ale najwyraźniej się tym nie przejmował. Może po prostu dlatego, że nosił je już od wielu dni. Usiądźmy, powiedział podchodząc do niskiego głazu i siadając. Danyl znalazł inny kamień. Unch pozostał w pozycji stojącej. Duna przyglądał się Lorkinowi ostrożnie i ze zrozumieniem. Nagle wszelkie głosy w wąwozie ucichły. Danyl domyślił się, że Lorkin wytworzył barierę, żeby nikt nie podsłuchał ich rozmowy. Chodzi mu o Unch czy innych też? Masz pewnie mnóstwo pytań, odezwał się Lorkin. Postaram się na nie odpowiedzieć. Danyl potaknął. Od czego powinien zacząć? Może od momentu, kiedy sprawy przybrały zły obrót? Kto zabił niewolnicę w twoim pokoju? Lorkin uśmiechnął się krzywo. Ta kobieta, z którą podróżuję, uratowała mi życie. Tywara? Tak. Ta, którą znalazłeś martwą w moim pokoju, usiłowała mnie zabić. Tywara powiedziała, że inni będą próbowali dokończyć jej dzieła i zaproponowała mi, że mnie zabierze w bezpieczne miejsce. Kto chce cię zabić i dlaczego? Lorkin skrzywił się. To dość skomplikowane. Nie mogę ci powiedzieć kto, ale mogę powiedzieć dlaczego. To z powodu mojego ojca, ale nie dlatego, że zabił jakiś Ichanich. Z powodu czegoś innego, co zrobił, a raczej czego nie zrobił. Pamiętasz, że ktoś pomógł mu uciec z Sahaki, ucząc go czarnej magii? Danyl potaknął. No, więc ta osoba była zdrajcą.
On zgodził się dać im coś w zamian i nigdy nie dotrzymał słowa. Prawdę mówiąc, nie miał prawa im tego ofiarowywać, ale myślę, że bardzo chciał wrócić do domu, więc zgodziłby się na wszystko. Lorkin wzruszył ramionami. Muszę to wyjaśnić ze zdrajcami. No i chodzi o coś jeszcze. Muszę im powiedzieć, co stało się z Rivą, tą niewolnicą, którą zabiła Tywara, bo inaczej Tywarę oskarżą o morderstwo i skażą na śmierć. Musisz więc zaniechać poszukiwań. Skąd wiedziałem, że to powiesz? Danyl westchnął. Jeśli będziesz szedł dalej, zabiją cię. Danyl nigdy nie widział u Lorkina tak poważnego wyrazu twarzy. A nie chcą tego zrobić. Nie sądzę też, żeby chcieli zabijać Sahakan. To znaczy, oni bardzo by chcieli ich zabić, jak podejrzewam, ale nie tu i nie teraz. Wiedzą, że im więcej osób zabiją, żeby trzymać swoje miasto w tajemnicy, tym więcej ludzi będzie chciało ich znaleźć. Danyl pokiwał głową. Chcesz więc, żebyśmy z Unchem udawali, że zgubiliśmy trop? Tak, albo cokolwiek innego, co uznasz za właściwe, żeby przerwać poszukiwania. Jakoś mam wrażenie, że przekonanie Sahakan nie będzie trudne po tym, co się stało, pomyślał spoglądając na głazy blokujące wejście do wąwozu. Ale co z Unchem? Pewnie posłucha rozkazów. Ale może wystarczy mu prawda. A jeśli my uznamy, że nie trzeba szukać Lorkina, czy Ashaki będą kontynuować poszukiwania? Nagle Danylowi przypomniały się klejnoty. Przyjrzał się uważnie Lorkinowi. Nie chodzi tylko o twojego ojca i tę kobietę, prawda? Młody mag zamrugał powiekami i uśmiechnął się. Nie. Chcę dowiedzieć się więcej o zdrajcach. Oni nie mają niewolników, a ich społeczeństwo ma zupełnie inną strukturę niż sahakańskie. Myślę też, że znają wiele rodzajów magii, o których my nigdy nie słyszeliśmy, albo też nie pamiętamy o nich od tysięcy lat. Myślę, że to mogą być ludzie, z którymi warto nawiązać przyjacielskie stosunki. Myślę, że warto mieć z nimi dobre układy, bo pewnego dnia może się okazać, że to z nimi będziemy mieć do czynienia, a nie z ludźmi rządzącymi teraz w Arvis. Danyl zaklął pod nosem. Jeśli dojdzie do wojny, nie opowiadaj się po żadnej stronie, ostrzegł Lorkina. Jeśli zdrajcy przegrają, możesz nie przeżyć konsekwencji. Nie spodziewałbym się przeżyć. Lorkin wzruszył ramionami. Zdaję sobie sprawę z problemów, jakich przysporzyłoby to gildii. Na razie lepiej będzie, jeśli wszyscy uznają, że porzuciłem gildię. Nie jestem pewny, jak długo będę musiał tu zostać, spochmurniał. Istnieje możliwość, że mnie nie wypuszczą, żebym nie powiedział nikomu, jak ich znaleźć. Przy okazji wytłumaczyłem już to wszystko matce. Och, to dobrze. Danyl odetchnął z wyraźną ulgą. Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo bałem się powiedzieć jej o twoim zniknięciu? Tak. Lorkin zaśmiał się. Przepraszam. Rozbawienie znikło z jego twarzy i młody mag skrzywił się. Spojrzał w dół i otworzył jedną dłoń. Trzymał w niej krwawy pierścień. Wyciągnął go ku Danylowi z wyraźnym oporem. Weź to. Nie odważyłbym się dłużej go nosić przy sobie. Jeśli by go znaleźli, raczej nie zaufaliby mi bardziej, a nie chciałbym ryzykować, że wpadnie w niepowołane ręce. Danyl wziął do ręki pierścień. To Sonei? Tak. Jakiś ruch przyciągnął ich uwagę. Ze sterty kamieni za nimi unosił się pył. Lorkin zerknął w tamtym kierunku i podniósł się. Czas na mnie. Widząc ruch, Unch zwrócił się ku magom. Danyl przypomniał sobie znów o grocie z klejnotami. Mój przyjaciel, który zresztą pochodzi z plemienia Duna, opowiedział mi kilka dni temu coś ciekawego. Powiedział, że jego ludzie wiedzą, jak wytwarzać takie klejnoty, jak te w grocie Kary Ostatecznej. Oczy Lorkina rozbłysły zainteresowaniem. Mówił też, ciągnął Danyl, że zdrajcy ukradli tę wiedzę jego ludziom. Powinieneś o tym wiedzieć. Twoi nowi przyjaciele też mogą nie być pozbawieni paskudnych przywar. Młody mag uśmiechnął się. A kto ich nie ma? Ale będę o tym pamiętał. To interesująca wiadomość, nawet bardzo.
Zmrużył na moment oczy, po czym przeniósł wzrok na Danyla i ujął go za ramiona.
Do widzenia, ambasadorze. Mam nadzieję, że twój nowy asystent okaże się użyteczniejszy niż ja.
Danyl uścisnął go w odpowiedzi. Po chwili podskoczył, kiedy nagle powróciły dźwięki. Lorkin odsunął się, zatrzymując się tylko na moment, żeby powiedzieć coś do tropiciela. Danyl wstał i podszedł do Uncha i razem obserwowali oddalającego się samotnego maga.
Co on ci powiedział? Zapytał Danyl, kiedy Lorkin wreszcie znikł im z oczu.
Powiedział, tylko ty jesteś w niebezpieczeństwie, odparł Unch.
Grożą zdrajcy, mają strach, że zaprowadzi do ich miasta.
Nie bez pomocy maga, jak sądzę.
Duna spojrzał na niego z uśmiechem.
Nie.
Może więc lepiej zabierzmy cię stąd od razu. Co powiesz na to, żeby przelecieć na tę stertę głazów i zobaczyć, czy któryś z naszych sahakańskich towarzyszy już się wygrzebał?
Dobra pomysł, przytaknął tropiciel.
Kiedy Sonea wreszcie pożegnała się ze Skellinem, miała ochotę jednocześnie krzyczeć z rozpaczy i wiwatować z radości. Do tego czasu Danyl mógł nie tylko znaleźć Lorkina, pomyślała, ale również mogła rozegrać się bitwa, mogli pogrzebać poległych i odtrąbić zwycięstwo. Osen pewnie najpierw się zastanawiał, gdzie jestem, a potem odkrył, że przez całą noc nie było mnie w lecznicy i rozkazał Kalenowi, żeby zaczął się przygotowywać do polowania na mnie. I wszystko na nic. No, nie zupełnie na nic. Znaleźli jedną dziką, tyle że nie tę, której szukali. Ale przynajmniej znalazła się z dala od Skellina, pomyślała. I zmierzała wreszcie z powrotem do gildii. Nagle stało się coś, co sprawiło, że jej chęć szybkiego powrotu znikła. Usłyszała w myślach głos Lorkina i poczuła ślady jego uczuć. Było to bardzo pouczające. Zapomniała, jak doskonale krwawe pierścienie potrafią przekazywać stan umysłu noszącego. W krótkim czasie dowiedziała się nie tylko, że Lorkin żyje, ale też, że nie lęka się o swoje życie i jest pełen nadziei. Mimo, że nie był całkowicie pewny, jak potraktują go ludzie, w których towarzystwie się znalazł. Ogólnie szanował ich i był przekonany, że są mu życzliwi. Kobieta, która ocaliła mu życie, zrobiła na nim wielkie wrażenie, ale zobowiązania, które czuł wobec niej, nie były oparte jedynie na pożądaniu czy zauroczeniu. Och, Lorkinie, czemu zawsze we wszystko musi być zamieszana jakaś kobieta? Lorkin był bezpieczniejszy niż mogła się spodziewać, zważywszy na sytuację. Sonea wolałaby, żeby był w domu i nie podobała jej się możliwość, że zdrajcy nie pozwolą mu opuścić ich miasta. On jednak postanowił podjąć takie ryzyko i nie była w stanie zrobić nic, żeby go powstrzymać. Przynajmniej jest daleko od ludzi, którzy usiłowali go zabić. Siadając do wozu, czuła się już dużo lepiej. Ale nie ujechali daleko, kiedy Forli jęknęła i chwyciła się najpierw za głowę, a następnie za brzuch. Sonea sprawdziła, co się dzieje i przekonała się, że kobieta jest bardzo podatna na chorobę ruchu. To też musieli poprosić woźnicę, żeby zwolnił. Sonea zastanawiała się, czy Lorkin spotkał się już z Danylem i czy Osen jej szuka, żeby przekazać dobre wieści. Wóz zwolnił jeszcze bardziej. Ktoś na zewnątrz krzyczał, a woźnica zaczął mu odkrzykiwać. Sonea wymieniła spojrzenia z Reginem, kiedy pojazd się zatrzymał. Forli zaczęła szlochać ze strachu. Wszyscy podskoczyli, kiedy rozległo się walenie w bok wozu.
Czarny magu Soneo! Zawołał jakiś głos.
Sądząc z brzmienia, Sonea uznała, że należał do młodej kobiety.
Wyjdź! Złapaliście niewłaściwą kobietę.
Sonea podeszła do tylnej klapy w nakryciu wozu i odciągnęła ją na bok. Ulica była pusta, jeśli nie liczyć kilku osób w oddali. Pukanie w bok wozu rozległo się ponownie.
Pracuję dla Czerego, powiedziała kobieta. I
wiemy, że to nie ta dzika, zawołała do niej Sonea.
Czery nam powiedział. Przed nią pojawiła się szczupła młoda kobieta, biegnąc wokół wozu i zerkając na Soneę. W takim razie nie wiecie. Dziewczyna zatrzymała się, żeby zaczerpnąć oddechu. Pozwolicie drugiej dzikiej się wymknąć? Sonea wbiła w nią wzrok. Nie, jeśli to możliwe. Bo ja wiem, gdzie jest ta prawdziwa. Obserwowałam was i Czerego z dachu innego budynku i widziałam, że ona robiła to samo. Myślę, że ona nadal tam jest. Regin zaklął pod nosem. Sonea odwróciła się do niego. Idź, powiedział. Odwiozę Forli do lecznicy i wrócę. Ale co jeśli ta kobieta już sobie poszła? Moja nieobecność w lecznicy mogła przejść niezauważona. Jeśli tak jest, mogę na nią zapolować. Ale jeśli wysiądę z wozu i ktoś mnie zobaczy... To ty powinieneś pójść, powiedziała Reginowi. I jeśli ja pójdę i ktoś mnie rozpozna, gildia zakaże mi na nią po... Ty musisz ją złapać. Regin wbił w nią wzrok, w którym malowało się napięcie, a wyraz twarzy zdradzał niespodziewany gniew. Ludzie muszą to zobaczyć. Muszą przypomnieć sobie, że jesteś kimś więcej niż uzdrowicielką, że ograniczanie twojej swobody jest marnotrawstwem, wskazał na ulicę. Idź, zanim ona ucieknie. Sonea gapiła się na niego przez chwilę, po czym odsunęła klapę i wyskoczyła na ulicę. Jej płaszcz rozwiał się i dziewczyna zrobiła wielkie oczy na widok czarnych szat pod spodem. Sonea zauważyła to i zapiła płaszcz. Jak masz na imię? Eni. Dziewczyna wyprostowała się. Chodź za mną. Rzuciła się biegiem z powrotem w kierunku starego sklepu rzeźnika. Czery wie o tym? Spytała Sonea. Dziewczyna potrząsnęła przecząco głową. Nie mogłam go znaleźć. Wpadły w labirynt zaułków, skacząc od cienia do cienia. Sonea uświadomiła sobie, że jej serce bije mocno od dziwacznej mieszanki, dawno zapomnianej ekscytacji i czegoś jeszcze bardziej pierwotnego. Jestem jak myśliwy, który dopada swoją ofiarę, pomyślała. Następnie przypomniała sobie, jak to jest być przerażoną, ściganą ofiarą, poszukiwaną przez potężnych magów, i ta myśl ją otrzeźwiła. Tyle, że ta kobieta nie jest nieświadomym dzieckiem. Dlaczego nas obserwowała? Czyżby wiedziała o zasadzce Skellina? Musiała o tym wiedzieć, ale skąd? Czyżby to ona wysłała Forli zamiast przyjść? W pobliżu sklepu rzeźnika Eni wbiegła w zaułek. Na jego końcu Sonea dostrzegła ruchliwą główną ulicę. Ona była na dachu tego budynku, pokazała. Tam jest ukryte miejsce, z którego da się wspiąć. Dziewczyna miała już wsunąć się w ślepy zaułek, kiedy nagle zatrzymała się w pół kroku, po czym wycofała się. To ona! Syknęła wskazując. Jej palec był uniesiony do góry. Sonea podniosła wzrok. Dostrzegła ruch i poczuła dreszcz przebiegający jej po plecach. Zaczerpnęła magii i utworzyła wokół nich obu tarcze. Do wnęki powoli spływała z góry jakaś kobieta, po czym znikła w cieniu. Możesz ją tam złapać? Spytała Eni. Nagle przerwał im odgłos szybko zbliżających się kroków. Istnieje tylko jeden sposób, żeby się przekonać, odparła Sonea, spoglądając na Eni. Wracaj. Kiedy przyjedzie Regin, przyprowadź go tutaj. Mogę potrzebować pomocy. Eni potaknęła i pobiegła. Sonea poprawiła tarczę, żeby ją wypuścić. Kiedy odwróciła się z powrotem, kobieta właśnie wyłaniała się z bocznego zaułka. Sonea zrobiła krok do przodu i postawiła barierę, żeby zablokować drogę kobiecie. Na jej ciemnej twarzy pojawiło się zaskoczenie, niedowierzanie i przerażenie. Szybko jednak zmrużyła swoje dziwaczne, wydłużone oczy. W barierę Sonei uderzył mocny cios. Nie było to próbne uderzenie, ale pełny atak, silniejszy niż Sonea się spodziewała. W tej samej chwili poleciało ku niej kolejne uderzenie. Bariera zachwiała się i upadła, zanim Sonea zdołała ją wzmocnić. Kobieta wyskoczyła ze ślepego zaułka i pobiegła w kierunku głównej ulicy.
Sonea rzuciła się za nią, stawiając kolejną, mocniejszą barierę, żeby ją powstrzymać. Ale kobieta rozwaliła ją jednym potężnym ciosem. Chwilę później dzika znalazła się pomiędzy ludźmi idącymi w obie strony ulicy. Sonea dobiegła do wylotu za łuka. Dostrzegła, że kobieta zatrzymała się i spojrzała na nią z samego środka ruchu ulicznego. Widząc jej rzucającą się w oczy czerwono-brązową skórę, zrozumiała, skąd wzięła się pewność Czerego, że Forley nie jest tą kobietą, którą wcześniej widział. Kiedy mignęła jej w pamięci twarz Skellina, Sonea poczuła przebiegający ją dreszcz. Ten sam czerwonawy odcień ciemnej skóry, te same dziwaczne oczy. Ta kobieta jest jego rodaczką. Usta kobiety rozciągnęły się w uśmiechu, niebezpiecznym, triumfalnym uśmiechu. Uważa, że nie odważy się użyć magii wśród tych wszystkich ludzi i ma rację. Nie chce również ryzykować, że zrobi jej krzywdę, choć pewnie byłoby łatwiej dla gildii, gdyby ta kobieta zginęła. Żeby na to zasłużyć, musiałaby zrobić coś znacznie gorszego niż tylko być dzikim magiem, pracującym dla handlarzy Nilem jako szantażystka, na przykład zabić rodzinę Czerego. Musimy złapać ją żywą, żeby dowiedzieć się, czy jest winna, albo też czy wie, kto to zrobił. Potrzebujemy jej żywej również po to, żeby dowiedzieć się, skąd pochodzi i czy jest tam więcej podobnych do niej magów. No i dlaczego obserwowała, jak łapiemy Forley? W dodatku samej Sonei byłoby znacznie trudniej uzyskać przebaczenie za niestosowanie się do zasad, jeśli jej nieposłuszeństwo doprowadziłoby do czyjejś śmierci. Zaczerpnęła magii. Bardzo dużo. Nie miała pojęcia, jak długo zdoła utrzymać tę kobietę. Mimo że wiedziała, jak pobierać moc od magów, zwykłych ludzi, a nawet zwierząt i przechowywać ją, aż okaże się potrzebna, Sonea nie robiła tego od ponad 20 lat. Nie wolno jej było, chyba że na rozkaz starszych magów. Nie była teraz dużo potężniejsza niż przed nauczeniem się czarnej magii. Niewiele mocniejsza niż jako nowicjuszka. Ale przecież ona była niezwykle potężną nowicjuszką. Całą zebraną siłą Sonea wysłała falę magii ponad głowami ludzi idących pomiędzy nią a dziką i otoczyła kobietę kulą mocy. Tamta natychmiast zaczęła uderzać we wszystkich kierunkach, ale jakkolwiek jej ciosy były potężne, Sonea to przewidziała i wzniosła bardzo mocną barierę powstrzymującą. Rozbłyski i drgania magii sprawiły, że ludzie zaczęli się rozbiegać, byle dalej od kobiety. Sonea zrzuciła z siebie stary płaszcz i cisnęła go na bok. Nie chciała, żeby ludzie zastanawiali się, czemu miała go na sobie, kiedy już ochłonął na tyle, żeby przystanąć i obserwować. Czarna tkanina jej szat zafalowała lekko, kiedy Sonea wychynęła zza łuka i ruszyła w kierunku dzikiej. Słyszała okrzyki dobiegające ze wszystkich stron, gdzie niewątpliwie gromadziły się grupki gapiów, ale nie spuszczała oczu z kobiety. Dzika warknęła i zwiększyła siłę ataku na barierę. Sonea wzmocniła ją dodatkowo, starając się nie przejmować tym, jak szybko zużywa zapasy magii. Jak długo będę w stanie to utrzymać? Jak długo ona wytrzyma? Z dwóch stron rozległy się dźwięki. Sonea z początku nie zorientowała się, czym są, a kiedy dotarło to do niej, jej koncentracja omal się nie załamała ze zdumienia. Tłum wiwatował. Przez te odgłosy przedarł się inny krzyk. Kątem oka Sonea dostrzegła zbliżającą się postać. W fiolecie. Potrzebujesz pomocy? Usłyszała głos młodego mężczyzny. Alchemik. Nie znała go. Tak, odparła. Wejdź. Wpuściwszy go za swoją tarczę, wyciągnęła do niego rękę. Wyślij mi magię. W tradycyjny sposób? Zapytał zaskoczony. Roześmiała się. Oczywiście. Myślę, że we dwoje poradzimy sobie z jedną dziką. Ujął jej dłoń i poczuła przepływającą ku niej magię. Skierowała ją na barierę powstrzymującą. Alchemik zawołał coś i uświadomiła sobie, że zbliża się inny mag. Tym razem była to uzdrowicielka. Kiedy kobieta ujęła drugą rękę Sonei, wydawało się, że dzika się podda. Ale cudzoziemka walczyła. Jej ciosy stawały się jednak coraz słabsze. Sonea poczuła nagłą litość, kiedy kobieta cisnęła całą swoją moc w barierę, po czym jej ataki ustały. Dzika opuściła ramiona. Wyglądała na zmęczoną i zrezygnowaną. Sonea puściła dłonie magów i spojrzała na nich. Dziękuję. Alchemik wzruszył ramionami, a uzdrowicielka wymruczała jakieś nie ma za co. Sonea zwróciła się na powrót ku dzikiej. Podeszła bliżej powolnymi, równymi krokami. Alchemik i uzdrowicielka szli obok niej, nie wychodząc poza tarczę. Dzika zmierzyła Soneę ponurym wzrokiem, kiedy ta stanęła przed nią. Jak masz na imię? Spytała Sonea. Kobieta nie odpowiedziała. Znasz prawa dotyczące magów, obowiązujące w krainach sprzymierzonych. Prawo mówiące, że wszyscy magowie muszą wstępować do gildii magów. Znam, odparła. A jednak jesteś magiem, a nie należysz do gildii. Dlaczego? Kobieta roześmiała się. Nie potrzebuję waszej gildii. Nauczyłam się magii, zanim przybyłam do tego kraju. Czemu miałabym się wam kłaniać? Sonea uśmiechnęła się. Istotnie, czemu? Kobieta rzuciła jej gniewne spojrzenie. A zatem, ciągnęła Sonea, jak długo mieszkasz w krainach sprzymierzonych? Za długo. Kobieta splunęła na ziemię. Skoro ci się tu nie podoba, to po co tu siedzisz? Tamta spojrzała na nią złowrogo. Jak się nazywa twoja ojczyzna? Dzika zacisnęła usta. No dobrze. Sonea zamknęła mocniej barierę wokół kobiety. Czy ci się to podoba, czy nie, prawo nakazuje, żeby zajęła się tobą gildia magów. Zabierzemy cię teraz do gildii. Twarz kobiety wykrzywiła złość, a w otaczającą ją barierę uderzył nowy cios mocy. Ale był to słaby atak. Sonea zastanawiała się, czy odczekać, aż przeciwniczka całkowicie wyczerpie magię, ale odrzuciła ten pomysł. Zacisnęła barierę wokół kobiety i użyła jej, żeby popchnąć ją na środek ulicy, po czym zaczęła kierować dziką zdecydowanie, choć delikatnie, do przodu. Uzdrowicielka i alchemik dotrzymywali jej kroku. W ten właśnie sposób, ulicami, na których gromadzili się ciekawscy gapie, odprowadzili drugą znalezioną tego dnia dziką do gildii.